Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi.
Niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne przed nami. Polska pod krzyżem już w najbliższą sobotę. Czy ksiądz biskup się na to wydarzenie wybiera?
Niestety nie, ale tak jak przewiduje formuła tego wydarzenia, którego centrum będzie we Włocławku na lotnisku aeroklubu tamtejszego, również w 700 miejscach całej Polski odbywać się będą równolegle podobne wydarzenia w takiej duchowej łączności i w takim będę brał udział.
Również w archidiecezji gdańskiej.
Tak jest.
W czasach wciskającego się w nasze życie konsumpcjonizmu, nihilizmu, o którym mówią niektórzy politycy, czy zrywaniu z wartościami chrześcijańskimi, osoby świeckie organizują i zapraszają na to wyjątkowe spotkanie ewangelizacyjne. Czy doczekaliśmy się, księże biskupie, czasów, w których podział na tych, którzy z życia publicznego chcą usunąć krzyż i tych, którzy go bronią, jest tak wyraźny, że trzeba aż takich spektakularnych akcji ewangelizacyjnych dzisiaj w obronie krzyża?
Najpierw muszę poczynić pewne sprostowanie. Jestem świeżo po obejrzeniu programu, w którym m.in. Lech Dokowicz, jeden ze współorganizatorów, to podkreśla z mocą, osoba świecka, ewangelizator, mówi o przesłaniu i o idei towarzyszącej organizacji tego wydarzenia i podkreśla, w dobie przeciwstawiania osób świeckich duchownym, a duchownych świeckim, to wydarzenie, które ma nawiązywać do wartości chrześcijańskich, ma przede wszystkim przeciwdziałać temu i pokazać, że jesteśmy jedno. I dlatego podkreśla, że nie jest organizatorem, ale współorganizatorem wespół z diecezją włocławską.
Czy ta uwaga jest dzisiaj bardzo ważna?
Bardzo ważna, bo nawet w myśli pana redaktora wkradł się pewien przewidziany przez układających współczesne narracje błąd, chcący właśnie zakorzenić bardzo głęboko, że są jakieś przeciwieństwa. To prawdą jest, że można, nie wiem, przeciwstawić elektryka mechanikowi samochodowemu, lekarza kolejarzowi i powiedzieć, że są inni. Ale w dobie podkreślania różnorodności, zwłaszcza tu w Gdańsku, z taką dumą to podkreślamy czasami szczerze, czasami fałszywie, czasami mądrze, czasami niemądrze, trzeba powiedzieć, że ta różnorodność w tej dziedzinie, że ktoś jest księdzem, a ktoś jest świeckim, nie jest po to, aby dzielić, ale po to, by poprzez wzajemną służbę właśnie ludzi łączyć wokół jednego ważnego zadania. I tu jest dobry moment, żeby przejść do tego, co stanowi sedno tego ewangelizacyjnego wydarzenia, jakim jest Polska pod krzyżem. Chodzi o to, co zawsze wpisane jest w istotę misji chrześcijańskiej, czyli o powrót do wartości i życie nimi. Ten ciągły powrót, to ciągłe powracanie do korzeni jest potrzebne każdemu, a także wspólnocie Kościoła, wspólnocie chrześcijańskiej, po to, żeby zapytać siebie samego, gdy się uważam za chrześcijanina, czy chrześcijaństwem żyję, czy potrafię, uwzględniając okoliczności, w których przyszło mi żyć, czasy, okoliczności społeczne, historyczne, mentalne, także polityczne, czy potrafię w to wpisywać swoją postawę chrześcijanina. I dlatego z jednej strony analiza tego, w jakim środowisku żyjemy, jakie są zapotrzebowania ludzi i czasów, w których żyjemy, a z drugiej strony ta druga ręka skierowana i uchwycona bardzo mocno tych fundamentów korzeni. To tak jak w życiu każdego z nas, gdy myślimy o własnym małżeństwie, o własnej rodzinie, o własnym powołaniu, sięgamy do tego, co nas ukształtowało w domu rodzinnym, w dzieciństwie, w szkole, w kościele.
Nie chciałem tego podziału tak wyrazić, wyeksponować na pierwszym miejscu. Niemniej jednak nie można mówić, że tych podziałów nie ma. Oczywiście rozumiem, że ta myśl, którą ksiądz biskup poddał, że ta inicjatywa ewangelizacyjna ma służyć przede wszystkim spotkaniu, modlitwie, integracji i wyeksponowaniu tego, co dobre jest w człowieku. Ale wiemy doskonale, że są również tacy, którzy źle życzą, Kościołowi również.
Z panem redaktorem znamy się dobrze i znamy sposób spojrzenia, w tym również na wiarę i na Kościół. Wykorzystałem tę słowną zbitkę po to, żeby jeszcze bardziej uwydatnić to, co towarzyszy, jak właśnie przed chwilą słyszałem w słowach wypowiedzianych przez Lecha Dokowicza, inicjatorom tego wydarzenia. Ale też między innymi po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że można słowo podział albo różnorodność wykorzystywać, używać pozytywnie albo też negatywnie. Można powiedzieć, że to, że pan jest osobą świecką, a ja osobą duchowną, to jest bogactwo, bo właśnie w tym studio zgromadzili się przedstawiciele różnych obszarów życia. Ale i w ten sposób możemy się bogaci. A ale można powiedzieć, że to jest właśnie kiepskie w tym, bo się dzielimy. Pan jest świecki, inny, ja jestem duchownym, jestem kimś innym. I myślę, że dzisiaj w tym też jest zakorzenione takie bardzo, zawarte takie bardzo fundamentalne zadanie, żebyśmy mówiąc o różnorodności, zastanowili się, czy o podziałach, zastanowili się, co mamy na myśli. Dzisiaj pluralizm używa się jednego razu jako oznakę bogactwa, innego razu jako taki kij do bicia. I w tym wypadku chodzi tutaj bardziej o autorefleksję nad nami, osobami wierzącymi, na ile nam ta narracja, którą chętnie narzucają osoby niewierzące i nieżyczące dobrze Kościołowi, jest bliska, na ile się nią posługujemy, a na ile jesteśmy świadomi swoich korzeni, świadomi swojej misji i właśnie to, że w Kościele są osoby świeckie, są osoby duchowne, osoby życia konsekrowanego, że są ludzie, którzy mają taką czy inną misję, stanowi bogactwo, a nie przyczynę nieszczęścia.
Przywołał ksiądz biskup Lecha Dokowicza, współorganizatora, ale tak naprawdę...
Razem z diecezją włocławską, z diecezją biskupem Wiesławem Merinie.
On też mówił, że jest to bitwa o duszę naszego kraju, jego tożsamość. Jak ksiądz rozumie te słowa?
Myślę, że uwydatnienie tych myśli pana Lecha Dokowicza znajdujemy w tym dniu, do którego nawiązuje ta inicjatywa Polska pod Krzyżem. To jest, przypomnijmy, uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego, czyli nawiązujemy do wydarzenia z początku chrześcijaństwa, trochę owianego legendą, w którym odnaleziono krzyż, na którym został ukrzyżowany, uśmiercony Chrystus, na którym dokonało się zbawienie świata, jak śpiewamy w wielkopostnych pieśniach. I to odnalezienie krzyża było jakąś szczególną ambicją chrześcijan, cesarzowej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego. I myślę, że jest też jakimś takim od tamtego czasu zadaniem, które jeszcze bardziej przy okazji tego święta jest nam przybliżane, to wywyższanie krzyża. I jednego razu możemy mówić owszem o pytanie o to, czy ten krzyż jest obecny w miejscach, w których pracujemy, w których żyjemy, czy wartość tego krzyża towarzyszy nam, ale z drugiej strony jeszcze bardziej, to jest istotniejsze pytanie, takie mistyczne, nie jest to ucieczka od jakiegoś świadectwa we współczesnym świecie, na ile krzyż jest źródłem mojej siły, krzyż mój, nadzieja i miłość, jak mówiła święta Brygida. I dlatego to jest istotą tego wydarzenia.
Przywołuje ksiądz biskup bardzo ważne przesłanie dla ludzi wierzących, dla chrześcijan. Krzyż jest symbolem bezwarunkowym, można powiedzieć, dla osób wierzących, ale w ostatnim czasie nie możemy też udawać, że nie ma ataków na te najważniejsze dla ludzi wierzących symbole religijne. Ja już nie chcę przywoływać na przykład tego, co działo się we Francji, w zachodniej Europie, ale to są fakty. A z drugiej strony ksiądz biskup Mering, zapraszając na to wydarzenie, mówi, że każdy z nas potrzebuje ciągłego nawrócenia. Kościół nieustająco musi się reformować i nawracać.
I to są genialne dwie myśli, takie dwa wątki, takie dwa brzegi, które stanowią, opisują istotę tego wydarzenia, ale także, no można powiedzieć, całego wysiłku chrześcijańskiego, który przywołuje w szczególny sposób to święto podwyższenia Krzyża Świętego. Otóż z jednej strony jakieś ataki na Kościół, walka, sprzeciwianie się ideom Kościoła, głoszonej nauce, czy taka bardzo złośliwa, bezpardonowa, czy taka wynikająca z niezrozumienia albo z innego spojrzenia na świat, ma i pewnie będzie miała miejsce z różną intensywnością. A z drugiej strony świadectwo krzyża i życie Ewangelią, życie chrześcijaństwem, którego centrum jest prawda o odkupieniu, które dokonało się na krzyżu. Stamtąd też czerpiemy tę bogatą naukę o Bożym miłosierdziu przecież. Stanowi istotę życia chrześcijanina. W związku z tym świadomość tego, że z jednej strony są ludzie, którzy patrzą inaczej i czasami tę inność podkreślają nawet walką, a z drugiej strony to, że jesteśmy ludźmi powołanymi do wyznawania swojej wiary, jest jakby, to są dwa brzegi, które opisują sens naszych wysiłków. Przede wszystkim robimy to dla siebie, by tą wiarą żyć, ale z drugiej strony też, o ile zwłaszcza te ataki są takimi atakami, które nie dokonują się wewnątrz ludzi niewierzących czy walczących, tylko mają wymiar publiczny, tak jak przywołał pan różnego rodzaju akty profesjonalne, profanacyjne. W takiej sytuacji jakby bardziej jeszcze wzmaga się w nas, co zupełnie naturalne, potrzeba dania świadectwa. Chcemy rezonować stylem, bo byłoby ono antyświadectwem, ale jeszcze bardziej przez takie profanacje jesteśmy zmotywowani do tego, żeby te świadectwo życia dawać.
W spocie informującym i zapraszającym na to wydarzenie ewangelizacyjne Polska pod Krzyżem jest taka treść, między innymi, ja tutaj może parafrazuję, żeby nie od razu nie mówić, że tak właśnie jest, pustoszające konfesjonały, sprzedawane świątynie na zachodzie, likwidacja kościołów, kościoły zamieniają się na miejsca publiczne, kulturalne, domy towarowe.
Jeżeli myślisz, że jest to dzisiaj tylko na zachodzie, Polski nigdy to nie spotka, to możesz się mylić.
No właśnie, i czy taka wizja kościoła, pewnie dla niektórych, dla tych, którzy są przeciwni kościołowi, cieszy?
Takie zdanie może zawierać w sobie dużo prawdy, bo jest pytaniem, ale może być też takim straszakiem. Rozwiązanie jest gdzieś pośrodku. Bywa często tak, że w jakiejś ludzkiej przewrotności, to jest pewnie paradoks ludzkiej egzystencji i meandrów ludzkiego umysłu, jest tak, że cenimy coś dopiero jak to stracimy. Dotyczy to nie tylko osób takich nie za bardzo refleksyjnych, ale ludzi mądrych. Mickiewicz docenił ojczyznę dopiero, gdy ją stracił. Jan Kochanowski mówi o szlachetnym zdrowiu, co do wartości którego dowiemy się dopiero wtedy, jak je stracimy. Myślę, że podobnie może być z wiarą. I tak bym ten spot reklamowy, te zaproszenie pojmował. Nie trzeba czegoś stracić, na przykład w dziedzinie wiary, żeby to docenić. I temu, myślę, to jest dobra puenta, służy to wydarzenie Polska pod Krzyżem.
Ale jeszcze chciałbym wrócić do pewnych słów, które słyszeliśmy wypowiedzianych przez świętego Jana Pawła II w 1991 roku, dokładnie 7 czerwca. Właśnie we Włocławku, będąc wówczas papież, mówił: Włocławek nosi w sobie ten przedziwny zapis w naszym stuleciu, który jest jak gdyby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci, zapis cywilizacji życia. O tym mówił, to akcentował wówczas papież. Pewien paradoks się pojawia, bo Włocławek jest to miejsce, gdzie również został zamordowany świętej pamięci, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale też wielu męczenników z tamtej diecezji pochodzi.
Biskup Michał Kozal i można powiedzieć, że to jest ziemia, zresztą tak jak i inne, wiele innych rejonów Polski, uświęconych krwią męczeńską. Myślę, że też te słowa trzeba pojąć szerzej. O ile uprawnione jest przywołanie tej męczeńskiej krwi z czasu II wojny światowej, teraz, kiedy przeżywamy we wrześniu rocznicę wybuchu II wojny światowej, 80. rocznicę, tym bardziej możemy to przywoływać, ale też, gdy papież mówi o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, to ma nie tylko na myśli II wojnę światową, czy jakieś dramatyczne wydarzenia z przeszłości. Jeżeli się do nich odwołuje, to po to, by one były jeszcze większym źródłem jeszcze większej mądrości, bo przecież sami jesteśmy świadkami tego, że we współczesności, w świecie wolnym, niekoniecznie bez wojny w rozumieniu II wojny światowej, pierwszej, dokonuje się w jednych obszarach promocja życia, a w innych jego degradacja. Żyjemy w czasach, kiedyś to w tym studio powiedziałem i to z naciskiem powtórzę, dostałem potem od pewnej pani mail, oburzonej bardzo, że Kościół nie będzie mówił, kiedy ma urodzić dziecko, a kiedy nie. Gdy powiedziałem, że żyjemy w czasach, i o tym trzeba pamiętać, to podkreślił papież Franciszek też, tak zwanej wojny hybrydowej, albo jak ktoś inny powiedział, wojny aksamitnej. Żyjemy w czasach, w których próbuje się przez niektóre środowiska podkreślić, że wartością demokracji, nowoczesności tego współczesnego świata jest między innymi możliwość zabijania dzieci narodzonych, czy na przykład eutanazja. I papież Jan Paweł II, właśnie mówiąc o cywilizacji śmierci i o potrzebie budowania cywilizacji miłości, powiedział: jeżeli można zabić najbardziej bezbronne z bezbronnych, czyli dziecko w łonie matki, to wszystko inne staje się dużo mniejszym grzechem. I w takiej sytuacji walka, nie wiem, o los niepełnosprawnych, te całe zabiegi o równość, różnego rodzaju panele tworzone w celu ochraniania ludzi wykluczonych, są fikcją, ponieważ ci sami ludzie bez najmniejszego drgnienia wprowadzają w życie prawo zabijania najbardziej wykluczonych, bezbronnych i wymagających wsparcia, czyli dzieci pod sercem matki, czyli dzieci nierodzonych. Prawo cywilne, do którego się dzisiaj tak odwołujemy, mówi jasno, że z chwilą poczęcia taka istota jest człowiekiem. Nauka to samo potwierdza, a my dzisiaj jakby głusi na to wszystko, z jednej strony jedną ręką głosujemy za prawem do uśmiercania i to jest we współczesnym świecie jakiś przywilej i szczyt demokracji, cywilizacji, nowoczesności, a z drugiej strony udajemy takich humanitarnych, otwartych na potrzeby innych ludzi, chętnych likwidowania różnych barier, a w rzeczywistości jest to obłuda.
Miesiąc został do wyborów. Niektórzy by chcieli, żeby Kościół milczał. Czy Kościół będzie milczał do wyborów?
Wystarczy prześledzić i tutaj jestem zwolennikiem zasady poznaje się drzewo po owocach. Tych, którzy gdy sami byli przy władzy, mówili, że Kościół powinien zamknąć usta, by wykluczyć go z ewentualnej krytyki pod swoim adresem. Dzisiaj, gdy tej władzy nie mają, ci sami ludzie mówią, że Kościół powinien wypowiedzieć się, oczywiście pod bardzo konkretnym adresem. Jeżeli widzą, że ten głos nie jest po ich myśli, to wtedy chętnie głoszą takie poglądy, że powinien Kościół milczeć. Prawdą jest, że w dziedzinie politycznej Kościół milczeć powinien w tym znaczeniu, w rozumieniu jakichś sympatii partyjnych i tutaj wymagana jest daleko idąca delikatność, ostrożność i autonomia. Natomiast zawsze Kościół wypowiadał się w kwestii wartości obecnych w życiu publicznym, w przestrzeni publicznej. Tak było wtedy, gdy przeżywaliśmy ciemną dobę komunizmu, kiedy rodziła się Solidarność, gdy między innymi współtworzył elementarz etyczny Solidarności i takie zadanie jest w każdej epoce dziejów Kościoła. Jednym się to będzie podobało, innym nie. Na pewno jest jakimś wyzwaniem i to jest ogromny apel pod moim i każdego z nas stanowiących Kościół adresem, by robić to z daleko idącą mądrością.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za uwagę, również za możliwość rozmowy. Szczęść Boże.